między biegunami.
W Radiu Kraków w programie Między Biegunami dzisiaj gościnnie, bo będziemy tuż za granicą. My zawsze wyjeżdżamy za granicę, więc staramy się. Teraz wyjedziemy za granicę województwa małopolskiego na Podkarpacie. Choć nie tylko Podkarpacie pojawi się w dzisiejszym programie Między Biegunami, bo z tego Podkarpacia możemy polecieć gdzieś dalej, zobaczyć jeszcze inne rzeczy, więc dzisiaj tych motywacji będzie bardzo dużo.
Sugerujesz, że z Podkarpacia są lepsze połączenia lotnicze?
No właśnie nie wiem, bo ty jesteś specjalistą od lotów. Czy do tego miejsca, o którym myślę, są loty z Rzeszowa? I tutaj cię zaskoczyłem, więc nie będziesz
tego sprawdzał. Pamiętam, nie ma w aktualnym rozkładzie lotów, więc my po tych miejscach, drodzy państwo, dzisiaj będziemy troszeczkę skakać, ale rzeczywiście, jak wiecie, w naszym programie lubimy odwiedzać regiony sąsiadujące, te bliższe, te dalsze, ale z Małopolską szczególnie, bo jest tam po prostu blisko i czasami warto w tych naszych peregrynacjach połączyć po prostu dwa regiony w jednej wycieczce, w jednym wypadzie, w jednym weekendzie i dzisiaj będziemy starali się was do tego z naszymi gośćmi zainspirować.
Zapraszamy Kuba Niziński,
Bartek Piziak.
Między biegunami.
Program Między biegunami w Radiu Kraków. Goście dzisiaj Karolina Miller i Piotr Andruszko. Witajcie serdecznie.
Witamy, bardzo nam miło gościć.
Witamy.
Umawialiśmy się, jakbyście za oceanu lecieli. Właściwie do nas, bo chyba z trzeci rok umawiamy.
No i parę tych mórz po drodze chyba było.
No tak, to prawda. Wybieraliśmy się tutaj do was nieco chwilę, ale lepiej późno niż wcale, także jesteśmy do waszej dyspozycji.
Drodzy państwo, a państwo możecie z anteny Radia Kraków kojarzyć naszych dzisiejszych gości, bo opowiadali u nas o miejscu, które stało się dla nich drugim domem, a może nawet trzecim, ja już nie wiem, zaraz to ustalimy.
Może pierwszym właściwie teraz już.
Tak, bo Karolina i Piotr są po prostu specjalistami od Malty, na której mieszkają to od 2017 czy 18 roku, dobrze
17.
pamiętam? 17, czyli już trochę wody w Wiśle i w Wisłoku też upłynęło.
To już ponad 8 lat, więc czas leci.
No dobrze, to ustalmy fakty, kochani. Malta jest dzisiaj pierwszym, drugim czy trzecim domem? Jak to u was jest?
Pierwszym.
Tutaj się zgodzimy. Pierwszym, zdecydowanie pierwszym, to jest nasza baza. Tam jesteśmy, można powiedzieć, na co dzień.
No. Po prostu to miejsce nazywamy domem w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności to jest Podkarpackie, z którego pochodzimy. Tutaj są też nasze rodziny. Tutaj bardzo często jesteśmy. No a trzeci dom to Rzym. Jakby Rzym, nie patrzeć.
Rzym. Włochy, no ale tutaj podkreślić Rzym. Chyba tak. Trzeba Rzym najbardziej, bo Karolina kiedyś studiowała, mieszkała właśnie w Rzymie przez prawie pół roku, 5 miesięcy tak naprawdę, więc ten Rzym odwiedziliśmy już
kilkadziesiąt razy.
Myślę, że to już ponad 50 na pewno.
Słuchajcie, no i na tych wszystkich, można powiedzieć, polach, czy tych, o tych wszystkich miejscach, w których wasze życie się łączyło, łączy, przeplata, coś napisaliście, bo prowadzicie od lat bloga rudeiczarne.pl, na którym to blogu staracie się inspirować, pokazywać różne ciekawe miejsca, które wy odwiedzacie, ale też te miejsca, z których właśnie pochodzicie albo w których mieszkacie. I tak dzisiaj tym naszym tematem programu będzie po trosze Malta, bardzo mocno podkarpackie. O Rzymie też wspomnimy.
No, musimy wspomnieć. Natomiast ja chcę zapytać o tę Maltę, skąd ona się u was wzięła. Gdzieś pewnie to już padło w naszym programie, jak zdalnie kiedyś nagrywaliśmy, ale skąd ta Malta?
Bo no wiecie, to jest taki nieoczywisty
ten Rzym, to jeszcze rozumiem.
Wyjechać z Polski, oczywiście wiele osób gdzieś tam emigruje pod kątem ekonomicznym, pracę się zmienia i tak dalej, i tak dalej. Albo komuś się gdzieś spodoba, no i po prostu wyjeżdża. Ale na Maltę? No musicie tutaj wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak się takie decyzje podejmuje.
No to zamknijcie oczy teraz wszyscy i wyobraźcie sobie ponad 300 dni w roku słonecznych z niebieskim niebem, gdzie temperatura sprzyja spędzaniu bardzo wielu dni na świeżym powietrzu, pięknej architekturze i historii. No to jest taki pierwszy wabik, który nas sprowadził, a drugim takim to po prostu szukaliśmy czegoś nowego w naszym życiu, chcieliśmy zacząć troszeczkę, można powiedzieć, od nowa. Mieszkaliśmy wcześniej przez wiele lat w Krakowie i szukaliśmy miejsca, w którym będzie język angielski jako urzędowy, będzie dużo słońca, będzie dostęp do morza, ale też zarazem będzie na tyle blisko do domu, tego jeszcze wtedy pierwszego, czyli na Podkarpacie, żebyśmy mogli szybko szybko do naszych rodziców czy dziadków dojechać, no bo wiadomo, nikt z nas nie młodnieje niestety, więc tak jak się popatrzy na Maltę, że, która wszystkie te warunki spełnia, jako jedna z niewidocznych tak naprawdę w Europie.
Chyba tak, chyba jedna z nielicznych, bo w ogóle pojawiają mi się w głowie pomysły wyjazdu w ogóle do Azji Południowo-Wschodniej, aczkolwiek ten właśnie temat szybko, że tak powiem, upadł właśnie ze względu na dystans, no i odległość. No i tak naprawdę podjęliśmy taką decyzję, kupiliśmy bardzo tanie loty w jedną stronę, chyba 2 albo 3 miesiące przed planowanym wylotem i tak naprawdę 2 tygodnie przed nie mieliśmy nic przygotowanego. To znaczy, my tak jakby to odłożyliśmy, kupując tylko bilety. Ja mówię wtedy, kiedy nie słucham, to chyba nie lecimy, no bo nie jesteśmy w ogóle w żaden sposób przygotowani do tego wylotu.
No i jak to nie lecimy?
I w tego samego dnia, jak zaczęliśmy tę rozmowę ponownie, powiedziałem, ja nie, słuchaj, jutro składasz wypowiedzenie i tak dalej, więc no i tak się też złożyło, że ja złożyłem na drugi dzień zaraz wypowiedzenie, no i podjęliśmy decyzję, że wylatujemy, więc poleciliśmy z jedną.
A wy już w internecie wtedy istnieliście jako Rudy i Czarne?
Zaczynaliśmy tak naprawdę swoją przygodę. Ten nasz blog już istniał, natomiast to jeszcze nie były czasy tak zaawansowanych social mediów jak dzisiaj, prawda? Więc tak naprawdę publikowaliśmy tam tylko w momencie, gdy gdzieś tam byliśmy w podróży.
A czyli potem opisywaliście jakąś podróż, którą zamówiliście?
Tak, to bardziej był taki nasz pamiętnik.
Nasz dziennik, nasz pamiętnik. Bardziej z podróży niż taki typowy blog, który ma służyć jakąś fajną pomocą i wskazówkami.
Ale słuchajcie, polecieliście w ciemno na tę Maltę? Bo nie,
nie mieliśmy pracy, graliśmy sobie pokój w mieszkaniu na 1 miesiąc i stwierdziliśmy, okej, pakujemy jedną walizkę, zobaczymy, albo uda się nam znaleźć pracę i mieszkanie, albo wrócimy do Polski i zobaczymy, co dalej. No i tak naprawdę się udało. Ja w 3 dni miałam już swoją pracę, Piotrek miał chyba, zdaje się, 2 czy 3 tygodnie.
Mieszkanie nie, troszkę szybko. Dłużej, prawie 1,5 miesiąca, bo to branża IT moja, więc tam dużo procesów rekrutacyjnych na miejscu, ale tak, udało się, no i po 3 miesiącach naprawdę wróciliśmy do Polski po to, żeby pozbyć się materialnych rzeczy, które były nam tutaj już niepotrzebne, czyli sprzedaż auta, o tego typu rzeczy.
Lodówka, no i sprawy.
Tak, tak, tak. Opróżnić lodówkę. Nie, no żartuję, lodówka była już opróżniona wcześniej, ale wróciliśmy tylko tak naprawdę pozamykać jakieś tutaj tematy jeszcze w Polsce. No i miał być rok tak naprawdę, bo to miała być dla nas taka przerwa. Później kolejny rok, później przedłużaliśmy sobie o 0,5 roku. Przyszedł nieszczęsny COVID i chyba za nas podjął taką decyzję, że skoro nam jest dobrze na tej Malcie, to po co dajemy sobie takie cały czas ograniczenia, że kiedy wrócimy z tej Malty z powrotem do Polski. No i tak mija już 8,5 roku na Malcie, jest nam tam dobrze i na razie, tak jak mówiliśmy, jest to nasz pierwszy dom.
Słuchajcie, ja jeszcze wrócę do tego pytania Kuby, które mi zabił klina, ale zapytam was. Rozumiem, że z lotniska Rzeszów-Jasionka połączeń na Maltę bezpośrednich nie ma. Latacie z Krakowa.
Ale nie teraz. Teraz w listopadzie już nie ma.
Tylko sezonowo.
Sezonie, tak, dokładnie, no sezonie letnim.
Tak, czyli, ale od kwietnia.
Czyli
od kwietnia
dobrze tutaj odpowiedziałem, że w tym rozkładzie lotów zimowym nie ma.
Słuchajcie, czy po tych latach już na miejscu, no bo znaleźliście pracę, blog się rozwija, Rude i Czarne, tam jesteście mega aktywni, opowiadacie o Malcie i nie tylko o Malcie, to znaczy, że zrezygnowaliście już ze swojej pracy zawodowej?
Ja zrezygnowałam, no prawie 4 lata temu, niedługo minie 4 lata, natomiast Piotrek tak naprawdę parę miesięcy temu.
Aha, to jest świeża sprawa.
Tak, tak, z tą decyzją też tak się trochę ociągaliśmy. No wiadomo, graliśmy jakby bezpiecznie po prostu, czyli ja na etacie, gdzie miałem też możliwość pracy zdalnej, więc czasami przyjeżdżaliśmy do Polski nawet na miesiąc, czy gdzieś podróżowaliśmy, no ale ja też z tym komputerem do pracy zawsze przy sobie, co na dłuższą metę już po prostu było bardzo takie męczące i podjęliśmy ostatecznie decyzję, okej, to jest ten moment, że teraz razem, więc to publicznie chyba tak naprawdę ogłaszamy pierwszy to raz. Po raz pierwszy, że tak, już we dwójkę zajmujemy się tylko, oczywiście w cudzysłowie, tylko blogiem, ale przy tym jest ogrom pracy i no i teraz cała para naprzód, jak to mówią, więc dużo bardziej też nam się założyliśmy, chcę niektóre rzeczy robić, które często były gdzieś tam odkładane, no ze względu na brak czasu po prostu, czasami takie zmęczenie nawet związane z normalną pracą na etacie.
Czyli zwolniłeś miejsce na etacie komuś, kto tak wymarzył sobie, żeby pojechać i
tak,
wyjechać.
Tak, można tak powiedzieć, można tak powiedzieć.
Procesy rekrutacyjne trwają.
Nie wiem, tak sobie pomyślałem, czy teraz, bo ta Malta biznesowo robi się takim miejscem, gdzie w branżach IT i pokrewnych, nie powiem, że można łatwo znaleźć pracę, ale jest zdecydowanie łatwiej niż w innych miejscach. I czy ona kusi dalej właśnie ludzi, żeby przyjeżdżać i tam zamieszkać?
Wiesz co, to jest troszeczkę
czy już jest ciężko się tam zmieścić?
Nie o to chodzi, bo pracy rzeczywiście tam jest, zresztą poziom bezrobocia tam jest bardzo niski, natomiast na pewno Malta nie jest i raczej nigdy nie będzie kierunkiem edukacji zarobkowej.
Emigracji zarobkowej.
Przede wszystkim, znaczy tutaj też musimy rozróżnić w jakiej branży, tak? Bo jeżeli myślimy o pracy w turystyce, czy w usługach, gastronomii. No, nie jest to emigracja zarobkowa, absolutnie nie jestem się w stanie człowiek dorobić. Natomiast jeżeli już mówimy o tym sektorze IT, czy kasynach internetowych, których jest bardzo wiele na Malcie, no to tutaj już te zarobki są zupełnie inne i jest też bardzo duże zapotrzebowanie na osoby z IT, więc tak naprawdę, jeżeli szukamy pracy w IT, gdzie teraz w Polsce zdaje się jest akurat kryzys w tym sektorze.
No nieco jest ciężej, na pewno
to jest ciężej, wielu znajomych. No to na Malcie akurat w tym sektorze jest bardzo łatwo o pracę i te zarobki są fajne.
Ale to nie jest program HR-owy, tylko raczej podróżniczy, więc myślę tutaj o Malcie po 8 latach waszej. Ja zawsze będę nawiązywać do wielkości, tak? Miejsca.
No tak, no bo Malta jest mniejsza od Krakowa, tak naprawdę.
No taki Kraków z obrzeżami, można powiedzieć. Kraków z obrzeżami, jak całe państwo, wszystkie wyspy się sumuje.
Może się znudzić?
Pewnie mogłaby się znudzić. No my też nie jesteśmy może najlepszym tutaj przykładem.
Nie jesteśmy tutaj obiektywnym przykładem,
bo
my bardzo często podróżujemy.
Więc nie spędziliśmy jeszcze nigdy roku, żeśmy byli 365 dni pod rząd na Malcie. Więc tu też nie jesteśmy w 100% obiektywni. Natomiast faktem jest, że okej, wielu osobom się wydaje, że na Malcie wystarczy 5-6 dni i wszystko można zobaczyć. Tak naprawdę nie zgadzamy się z tym. Tym bardziej, że pamiętajmy, że Malta to jest 7 wysp. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo do zobaczenia, nie tylko historycznie, ale też przyrodniczo, też w zależności od tego, w jakiej porze roku przyjeżdżamy, bo w zimie to są na przykład trekkingi, piękne trasy. Zresztą, Bartek, pamiętasz, zdaje się, parę lat temu na Gozo wędrowaliście.
Owszem.
Dokładnie, więc jest tutaj co robić i są bardzo różnorodne atrakcje w zależności od tego, kiedy przyjeżdżamy, na jak długo i każdy tutaj tak naprawdę jest w stanie coś dla siebie znaleźć.
Między biegunami.
Radio Kraków, program Między Biegunami, Karolina Miller i Piotr Andruszko, Rudy i Czarny dzisiaj w programie Między Biegunami o Malcie,
no, sporo powiedzieliśmy. Podkarpaciu, Rzymie, no jeszcze właśnie, paru innych miejsc.
Do Rzymu teraz startujemy, a to dlatego, że no, z Malty to przez Rzym często też chyba lataliście.
Tak.
Dlatego
tak,
tych kilkadziesiąt razy się też zrobiło w tym Rzymie.
No to Rzym to jeszcze był nawet przed Maltą.
No wiem, bo
to Karolina taką tradycję właśnie, że tam lataliśmy co najmniej raz w roku, jeszcze jak mieszkaliśmy w Krakowie, więc czasami zdarzało się nawet kilka razy w roku byliśmy w Rzymie, no bo wiadomo, też można było fajne loty znaleźć. No i ten Rzym jakoś tak się wpisał, że też stwierdziliśmy, że fajnie byłoby naszą perspektywę, naszą wizję Rzymu pokazać w nieco takiej bardziej obszernej formie.
No bo Rzym znamy oczywiście z pocztówek, znamy z Koloseum i architektury antycznej, ale wy pokazujecie u siebie Rzym troszkę inaczej. To jest wasz po prostu Rzym?
To jest nasz, ale nie tylko nasz, bo to jest też Ani i Marcina, czyli Wędrownych Motyli, bo napisaliśmy przewodnik po Rzymie, Rzym Buka. To jest taki, jak się śmiejemy, Rzym na 4 serca i 8 dłoni. Więc to są tak naprawdę 4 perspektywy i przewodnik po Rzymie tym znanym, ale też w dużej części tym nieznanym. Czyli okej, jak idziemy pod Koloseum czy do Watykanu, zawsze będziemy widzieć tłumy ludzi, tłumy turystów, tak? Jakby ciężko jest tak naprawdę zobaczyć te miejsca bez tych ludzi. Dlatego też w Rzym Buku pokazujemy dużo miejsc, gdzie ludzi nie spotkamy, a nawet wiele z nich jest bardzo blisko samego serca Rzymu, samego centrum, ale pozostają tak nieco na uboczu, mniej znane, a niesamowite pod względem czy historycznym, czy widokowym, czy właśnie takiej atmosfery typowo włoskiej. Czasem nawet można poczuć się jak na wiosce włoskiej, a nie w
wielkiej
stolicy. Dokładnie tak. Na przykład dzielnica Garbatella taka jest, że poczujemy się jak w małej wiosce włoskiej, a nie jak w stolicy Włoch, tak?
Ale żeby poznać miasto właśnie z tej perspektywy, to jednak tam trzeba być kilka razy, co najmniej, nie?
Jak najbardziej. No Rzym, my tak mówimy, że Rzym to jest po prostu Rzym, jakby. I to dla nas wewnętrznie tłumaczy wszystko. Rzeczywiście to miasto jest prawdziwą kopalnią atrakcji i żeby poznać ten Rzym, to trzeba tam być nie tyle nawet kilka razy, co kilkanaście, bo jest tam co odkrywać.
Nie liczyliśmy chyba tak naprawdę, ile czasu spędziliśmy już przy tworzeniu tego przewodnika po Rzymie, czyli Rzym Buka, ale no, był to bardzo długi czas. Tak naprawdę rozpoczęliśmy pracę około 2 lat jeszcze przed wydaniem tej książki, gdzie my sami sobie też trochę odświeżaliśmy takie trochę może te takie dalsze zakamarki Rzymu, więc to naprawdę trwało. Często to były wizyty po 2-3 tygodnie właśnie w Rzymie albo okolicach, bo też oczywiście w przewodniku pokazujemy też okolice Rzymu. Jest też taki dodatek do tego Rzymbuka. No i powstało coś bardzo obszernego, bardzo ciekawego moim zdaniem, interaktywnego też, bo jest to książka, ale też e-book z interaktywną mapą, z audio guidami o różnych...
Właśnie też w papierowej wersji są również interaktywne rozwiązania, bo właśnie są i audioprzewodniki, i linki, i kody QR, więc udało się fajnie taką zrobić papierową wersję, która też jest interaktywna, co później też troszeczkę przemyciliśmy do naszego podkarpackiego przewodnika. No jest to coś innego na pewno o Rzymie, zresztą sami czytelnicy mówią, że to jest książka, jakiej o Rzymie jeszcze na polskim rynku nie było i dla nas było to duże wyzwanie, ale dzisiaj jest to taka duża duma.
Powiedzieliście, że na cztery ręce pisaliście te...
Osiem rąk, cztery serca.
Chcesz zapytać, kto wpadł na pomysł?
Nie.
Czy to byli Nowakowie?
Rudej Czarne.
Przyznać się, proszę nam tu ładnie.
Rzucił hasło Marcin. W Walecie, zresztą na Malcie.
Spotkaliśmy się, to było już chyba, ojej, teraz to już było chyba prawie 4...
2021 chyba, nie?
To 4 lata temu, tak. Spotkaliśmy się wtedy w Walecie, bo przylecieli na Maltę i przy tamtejszych ravioli.
Bynajmniej, nie limoncello?
Nie. Oni wiedzieli, że my jesteśmy, mamy też jakieś tam powiązania z Rzymem. Oni też bardzo jakby zafascynowani byli Rzymem, też wiele razy odkrywali miejsca i po prostu jakoś tak padło, słuchajcie, kiedyś fajnie by było napisać może razem książkę, bo Rzym to jest tak obszerny temat, że pewnie ciężko by było w dwie osoby jakby całą ten ogrom
wiedzy przekopać
jakby.
Przez te źródła, przez wszystko.
Więc tak, to jakby była taka Marcina inicjatywa na pewno, jakby wyjście tutaj z taką propozycją, ale nam jakby to było w to mi graj, więc po prostu jakby od razu mówiliśmy super, będziemy to robić. No i w zasadzie po jakoś roku czasu od tej dyskusji zaczęliśmy jakby to formalizować na zasadzie, że po prostu ustalać, okej, to kiedy to robimy i to się dzieje.
No i wiecie co, przychodzi mi do głowy, bo kilka tygodni temu rozmawialiśmy w programie Między Biegunami o nieprzewodniku po Krakowie, później po Warszawie i o opowiadaniu o różnych miejscach właśnie w nieoczywisty sposób. No i tutaj nasuwa mi się zawsze pewien problem rozmów z ludźmi z zewnątrz, no ale co to jest za przewodnik, jak tam... Nie ma o głównych atrakcjach.
Nie ma dat historycznych, nie ma najważniejszych postaci.
Jak reagujecie na takie zarzuty? Czy takie się pojawiają? Pewno,
szczerze mówiąc, nie spotkaliśmy się jeszcze...
Przy Rzymbuku na pewno nie. Tam
no
jest...
teraz się spotkaliście.
Malcie też, nie?
Tam były daty.
Rzym ciężko bez dat zrobić. No
tak, tak. Tam jest też trochę historii. Jest też moim zdaniem historia w takiej...
Ta chronologia jest ważna.
Bardzo. Tak, jest... I Malta również.
Myślę, że jest tam wystarczająca dawka historii, żeby zaciekawić, ale też nie zanudzić. Więc są takie rzeczy. Są też oczywiście te rzeczy, które każdy chce odwiedzić, będąc pierwszy raz w Rzymie. Ale jest tam cała masa rzeczy, jeżeli ktoś wraca drugi, trzeci raz do Rzymu, bo są osoby też, które niejednokrotnie do nas pisały, że były już 10, 15 razy w Rzymie i latają w zasadzie co roku i odkrywają właśnie nowe rzeczy, między innymi właśnie z Rzymbukiem, więc są też takie rzeczy poza szlakiem.
Słuchajcie, my tutaj koniecznie musimy na Rzymbuka, na rozmowę w Radiu Kraków umówić się z wami i...
Za 10 lat.
Na 8 rąk, na 4 serca.
Nie mamy tyle mikrofonów tutaj w studiu.
Spróbujemy się jakoś, no dzisiaj nie mamy, bo jesteśmy w warunkach można powiedzieć wyjazdowych. Natomiast musimy koniecznie, bo ten Rzymbuk na to zasługuje i sam Rzym. Ja jeszcze na koniec tego dzisiejszego króciutkiego tematu dodam, że to co powiedzieliście tak między wierszami, ale Rzym jest też doskonałym takim lotniskiem przesiadkowym, no bo dodajmy dwa tak naprawdę lotniska i Fiumicino i Ciampino, z których można bardzo tanio latać. Ja pamiętam, ja na Maltę leciałem za 10 euro za bilet, który był kupowany niewiele wcześniej, oczywiście w okresie zimowym, ale rzeczywiście na te Wyspy Śródziemnomorskie i do tych krajów z Rzymu bardzo tanio można polecieć, więc naszym słuchaczom podpowiadamy. Czasem warto też taki, można powiedzieć, oblot po miastach najważniejszych Europy, albo też wyspach dalej zaplanować.
To ja teraz, jesteśmy w programie podróżniczym, więc muszę to opowiedzieć naszym słuchaczom. Bartek leciał, nie wiem, gdzie on leciał wtedy tej zimy, ale leciał przez Rzym, z Rzymu na Maderę, później wrócił do Rzymu, żeby do Polski wrócić przez Maltę.
Dokładnie.
Trochę przykombinował właśnie.
No właśnie i wtedy spotkaliśmy się też na Malcie, a ja przy okazji miałem okazję odwiedzić Gozo, które totalnie mnie zauroczyło jako ta mniejsza wyspa, mniejsza siostra Malty, można powiedzieć. I tutaj stawiamy trzy kropeczki, bo do Podkarpacia musimy przechodzić, bo jesteśmy na Podkarpackim Kalejdoskopie Podróżniczym. Wy byliście prelegentami, my jesteśmy tutaj gościnnie. No i chcieliśmy was zapytać o to miejsce, które jednak w waszym życiu odegrało najważniejszą rolę, czyli całe Podkarpacie jako region, wasze miasto Krosno. Musieliście dojrzeć do tego, napisać przewodniki po Malcie, Gozo, Wyspach Maltańskich, potem Rzymbuka, żeby dojrzeć do tego, żeby napisać książkę o Podkarpaciu?
Wiecie, to jest tak, że bardzo ciężko się pisze o swoim domu, tak? Przynajmniej my takie mamy wrażenie, że wszystko wydaje się najważniejsze. Chciałoby się napisać jeszcze większą kobyłę niż się napisało, że tak powiem, więc rzeczywiście dojrzewaliśmy tej książki. Chcieliśmy najpierw nabrać doświadczenia w innych publikacjach, dojrzeć do tego. Tak naprawdę nasza przygoda z pisaniem o Podkarpackim zaczęła się w 2020 roku, kiedy nagle pojawiliśmy się tutaj w Polsce z Malty i wzięliśmy udział w turystycznych mistrzostwach blogerów, kiedy reprezentowaliśmy to Podkarpackie. To były nasze pierwsze tak naprawdę podkarpackie materiały. I to był też...
Były takie zawody blogerskie dla nas. Trochę,
organizowane przez Polską Organizację Turystyczną. Dodajmy, które wygraliście.
Wygrało Podkarpackie, tak.
A my jako autorzy.
A my jako autorzy reprezentanci, tak. Więc to była taka duży dla nas impuls do tego, żeby rzeczywiście coraz więcej o tym Podkarpackim pisać, ale też żeby odkrywać na nowo, tak? Bo my nie bez powodu też mówimy, że często docenia się bardziej to, co się straciło, tak? My, okej, na własne życzenie, tak? I własną decyzją naszą było wyprowadzka na Maltę, ale też pamiętajmy, że 2020-2021 rok to były trudne czasy, tak? Podróżniczo nagle zaczęło się doceniać troszeczkę to, co jest za płotem, bo też nie można było tak naprawdę jeździć nigdzie dalej i dla nas, gdy przez wiele miesięcy nie mogliśmy dotrzeć tak naprawdę do Polski przez zamknięcie świata, zachłysnęliśmy się trochę tym naszym Podkarpackim i zaczęliśmy rzeczywiście mocniej to doceniać, mocniej odkrywać.
Odkrywać, doceniać, jeździć w miejsca, albo nawet te takie najbliższe naszego rodzinnego miasta Krosna, gdzie byliśmy dawno jeszcze jako dzieciaki ze szkoły, więc no, mówi się, że docenia się te miejsca, które się utraciło i to jest zdecydowanie prawda.
Bardzo wiele
prawda. No nas to Podkarpackie tak po prostu zafascynowało dużo bardziej. Dużo więcej wydaje nam się, że dzisiaj doceniamy pewnych rzeczy. Tak, słuchajcie, wy na przykład mieszkacie na co dzień w Krakowie obydwoje, prawda?
Tak.
No to ja jestem pewien, że jeżeli byście porozmawiali z jakimś obcokrajowcem, który mieszka na przykład w Krakowie 2-3 lata, pewnie zna więcej, może nie ciekawych miejsc, ale takich miejsc, o których wy na przykład nigdy nie słyszeliście.
A mieliśmy takie rozmowy właśnie przy okazji tego nieprzewodnika, wcześniej po Krakowie, potem po Warszawie, tak. Że lokalsi, no, dużo wolniej odkrywają te atrakcje, ale też z drugiej strony pandemia bardzo mocno przewartościowała te kwestie, kiedy byliśmy w domach, kiedy byliśmy na miejscu, nie mogliśmy
Karolina,
wyjeżdżać, tak wspominaliście też, wtedy eksplorowaliśmy i myślę, że nam to troszeczkę zostało do dzisiaj.
Między biegunami.
Karolina Miller i Piotr Andruszko, autorzy bloga Rude i Czarne, ale także przewodnika książki Podkarpackie do zobaczenia, gośćmi naszego dzisiejszego programu. Słuchajcie, kochani, rozmawialiśmy o tym, jak odkrywa się te swoje miejsca, miejsca, w których mieszkamy, w których się wychowywaliśmy. Rozmawiamy teraz o województwie podkarpackim i o waszej publikacji. Ja się zastanawiam, jakie wy mieliście informacje zwrotne od osób, które właśnie odwiedzali Podkarpackie, co im się podobało, co zobaczyli, albo gdzie zostali poprowadzeni. No i właśnie, jaką przyjęliście strategię do tego, żeby napisać tak konkretną książkę?
Przede wszystkim chcieliśmy pokazać, że Podkarpackie to nie są tylko Bieszczady, bo każdy tak naprawdę Polak wie...
Stereotyp.
Tak,
nie ujmując oczywiście Bieszczadom.
Kochamy Bieszczady i to nie podlega żadnej dyskusji i zawsze kochać je będziemy. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, Podkarpackie to nie są tylko Bieszczady i Bieszczady nie są w Rzeszowie.
I Bieszczady nie zaczynają się z zagadkami Rzeszowa.
Dokładnie.
Ale przepraszam bardzo, Tatry też się zaczynają w Krakowie.
Bo widać, bo je widać czasami.
Czasami widać i Bieszczady też czasem widać i Rzeszowa może niekoniecznie, ale gdzieś tam z Beskidu Niskiego. No tak, chcieliśmy się przede wszystkim skupić właśnie na tym, żeby pokazać, jak różnorodne jest Podkarpackie, jak wiele jest tutaj miejsc wartych odkrycia. że nie jest to tylko Połonina Wetniska, nie jest to tylko przepiękne, oczywiście Muzeum Zamek w Łańcucie i kilka takich znanych perełek, więc poszliśmy za taką systematyką, żeby podzielić to Podkarpackie na kilka takich regionów, które zresztą są też promowane przez Urząd Marszałkowski, więc mamy Dolinę Sanu i Wisły, mamy Bieszczady, mamy Beskid Niski, Roztocze i Krainę Rzeszów. To jest takich 5 krain turystycznych.
I to już fajnie też taką strukturę regionu, można powiedzieć, tworzy, bo już sobie zaczynamy wyobrażać mapę. Ja przynajmniej tak mam, no może to jest troszeczkę... Tak, ale może to jest troszeczkę też takie zwichrowanie zawodowego geografa. No nie, że mi się od razu mapa wizualizuje, ale myślę, że także przeciętnemu turyście już to coś zaczyna mówić.
Tak, tak. Więc właśnie dlatego tutaj właśnie mamy taki nacisk na te poszczególne regiony i też jak spojrzycie sobie na tą książkę, to okej, te Bieszczady są najobszerniejsze, bo to jest potężny region i też niegdyś najbardziej zaludniony tak naprawdę, o czym też się mało mówi, ale też bardzo dużo tych atrakcji w innych poszczególnych regionach jest i co bardzo nas cieszy ze strony czytelników, tu też rozróżnić musimy na czytelników pochodzących z Podkarpackiego lub mających związki i tych, którzy nie byli i jakby nie znają tak dobrze lub znają tylko Bieszczady, że i jedna strona i druga bardzo pozytywnie tę książkę przyjęła. Ci, którzy nie mieszkają i nigdy nie mieszkali na Podkarpaciu, są bardzo zaskoczeni tym, jak wiele atrakcji właśnie mieści się w tych poszczególnych regionach i ile niesamowitych miejsc, w których wciąż można doznawać tej kameralnej atmosfery, poznawać tą historię, tą kulturę, która jest tak bogactwo, całe dziedzictwo kulturowe tutaj Podkarpackiego jest niesamowite, bo tutaj przez lata, przez wieki ścinały się różne kultury, różne narodowości i religie.
Ale chyba tak naprawdę jeszcze bardziej cieszy właśnie mieszkańcy Podkarpacia, którzy tak naprawdę piszą do nas i mówią, że słuchajcie, no to jest w ogóle ekstra. Ja sobie czytam tą waszą książkę i już planuję sobie jakieś kolejne gdzieś tam 2 weekendy, żeby pojechać, bo wiem, że to miejsce, albo wiedziałam, że to miejsce gdzieś tam sobie jest, ale nigdy jakby gdzieś tam o tym nie doczytałam, bo tutaj mam wszystko podane, kawa na ławę, więc fajnie
jest
może
sobie to... Jest sporo osób, które mówią, że właśnie nie wiedziały o tych miejscach, nigdy nie słyszały.
Prawda.
Więc to jest super i też takim dla nas dużym zaszczytem i wyróżnieniem jest to, że nawet przewodnicy zawodowi podkarpaccy piszą do nas, że słuchajcie, no ta książka jest genialna i czegoś takiego Podkarpackim po prostu brakowało, więc to jest taka nasza duma też, że rzeczywiście parę lat się przymierzaliśmy do napisania tej książki i to była dla nas trudna książka właśnie z tej perspektywy, że chciałoby się
pokazać wszystko.
Jak najlepiej też własne korzenie, tak? Pokazać, więc to było dla nas spore wyzwanie, ale rzeczywiście fajnie to wyszło.
Wiecie co, no podchodząc teraz zupełnie inaczej do opowiadania o różnych miejscach, no też trzeba wykasować chyba właściwie to, co było zrobione dotychczas, robiąc research właściwie i podchodząc do tego, nie?
Tak, tak. No też jakby też pamiętajmy o tym, że te wiele tych miejsc odwiedziliśmy jako dzieciaki, ale też dzisiaj podróżujemy jako osoby bardziej świadome, dojrzałe, z zupełnie inną wrażliwością.
Które już mają pojęcie o historii, o tych terenów.
To jest już zupełnie inna perspektywa niż te 20 lat temu na przykład, tak?
No, wiele ludzi jest w ogóle zaskoczonych, jeżeli tam czyta nawet jakieś takie są oczywiście historyczne wstawki w książce i są zaskoczeni w ogóle, jak jeszcze, nie wiem, Bieszczady wyglądały
70
lat temu, tak? Że to jest zupełnie był inny krajobraz i w ogóle inna struktura etniczna i no to jest w ogóle ludziom się dzisiaj, no nie mają pojęcia o takich rzeczach po prostu. Są ciekawe muzea, oczywiście tam w Bieszczadach, które pokazują tą historię i gorąco też je polecamy, żeby faktycznie przeżyć na przykład tą wycieczkę w te Bieszczady. Mieliśmy nie mówić tylko o Bieszczadach, ale...
Ale właśnie o to chodzi.
No to
nie,
właśnie.
Tylko, nie tylko, bo też mamy Roztocze przecież, które też było bardzo różnorodne.
Ale to poczekajcie, bo ja tutaj mam taką propozycję, małą grę radiową. Ja mówię hasło, czyli poszczególny region, tak jak wy sobie podzieliliście w przewodniku województwa podkarpackiego, a wy mówicie, które miejsce z tego regionu najbardziej was zaskoczyło albo co było dla was odkryciem w czasie pisania waszego przewodnika. No i zacznijmy od Krainy Rzeszów, czyli miasto i region. Co dla was tutaj było taką ciekawostką?
Ja bym rzekła, że Markowa. A ty?
Piotr
chyba
myśli.
Zgodzę się, bo myślałem. Patrzyłem właśnie na mapę i tak śledziłem sobie ją wizualnie. Tak, Markowa. Oczywiście, no, Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Słyszeliśmy o nim.
Tak. Niesamowita historia i w ogóle całe te tereny, które były tak licznie zamieszkiwane niegdyś przez żydowską społeczność. Tutaj też musimy napomknąć synagogę w Łańcucie, która jest absolutną perłą, która zwala z nóg w środku.
A mało kto o niej wie w ogóle.
Mało kto.
No, nie wspomnij Łańcuta, no bo to nie jest odkrycie. Byliśmy tam, jest przepiękny i...
Ale synagoga w Łańcucie tak i Markowa zdecydowanie. Tak.
Dolina Sano i Wisły?
Dolina Sano i Wisły dla mnie...
Ulucz.
Flisacy, dla ciebie Ulucz. Dla mnie Flisacy. Czyli... To jest też bardzo niedoceniana w ogóle kwestia, tak? Bo tak naprawdę flisactwo wywodzi się właśnie z podkarpackiego, a nie wcale
Ulanowsk, te okolice.
No, tak, no tutaj no to wstępamy po cienkim pokruchem w lacie.
każdy może mieć swoją perspektywę. Jest.
Więc flisactwo w podkarpackim.
Podkarpackie Roztocze, no bo tutaj musimy podzielić Roztocze, mamy w województwie lubelskim, mamy w województwie podkarpackim. Co na tym podkarpackim?
Dla mnie Radrusz. Cerkiew w Radrużu, coś pięknego. Zresztą UNESCO obiekt dla ciebie.
Dlaczego ty zawsze bierzesz te rzeczy, które ja...
A możesz to sam, spokojnie.
Wiesz co, bo Karolina zawsze jakoś szybciej procesuje te rzeczy, ona szybciej wypluwa z siebie, no tak. No,
to więc... może Piotr będziesz miał okazję, jeśli chodzi o Beskidniski, po tej właśnie, ja w tej części podkarpackiej
Beskidniski to dla mnie, ja bym tutaj zdecydowanie powiedział Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbce, ale to też dlatego, że znaczy, dla mnie miejsce jest w ogóle fenomenalne i teraz w ogóle będzie przechodzić ogromne inwestycje. Tam się będzie teraz jeszcze więcej działo. A też dlatego, że no, mój ojciec przez całe swoje życie gdzieś tam był z tą branżą naftową związaną i też swego czasu już na emeryturze oprowadzał właśnie jako przewodnik przez kilka lat w Muzeum w Bóbce, więc no tam lubimy bardzo.
No i sama postać Ignacego Łukasiewicza, którym powinniśmy być chyba jeszcze bardziej dumni z niego i w ogóle...
I też historia, prawda?
Tak. W ogóle ludzie są zaskoczeni czasami, jak wiadomo, każdy się uczył Łukasiewiczu, pierwsza lampa naftowa, ale jak mówimy, że to jest blisko Krosna, no to wtedy tak naprawdę, no to okej.
Okay, no i że pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej.
Wiecie co, jak tak opowiadacie o tym i to się pojawia już w opowieściach o różnych miejscach w Polsce, to my tylu rzeczy nie doceniamy zupełnie, nie opowiadamy. Tam się skupialiśmy przez lata, opowiadając o turystyce, na takich, no, na Wawelu w Krakowie, tak?
No ale wiesz,
I budowaliśmy
to są najważniejsze zabytki, to jest nasze dziedzictwo.
Jasne, więc... i super, że doszliśmy do tego momentu, że opowiadamy też o tych innych miejscach, jeżeli chodzi o regiony i Polskę.
To jeszcze podsumowując, każdy może wybrać swoje miejsce, zaskoczcie nas z Bieszczadami.
Chcesz pierwszy, że...
No, ja chyba Bieszczadzki Worek bym tutaj powiedział.
Oj, teraz
no tak, no, wiedziałem, że ty też to powiesz, ale to jest coś takiego... unikatowego moim zdaniem w Bieszczadach, bo oczywiście znamy Połoniny, Tarnice, przepiękne szlaki, niestety czasami zatłoczone trochę w sezonie, to jakby nie ma co ukrywać.
Ale trzeba wiedzieć, gdzie się przemieścić.
Tak, właśnie, trzeba wiedzieć, gdzie. I ten Bieszczadzki Worek...
Czyli dawne bieszczadzkie wioski, które zostały wysiedlone, przebiegała, postawiona przez środek tak naprawdę wielu wsi, granicę państwową, więc tak.
No trudna bardzo historia.
Bardzo trudna.
Więc idąc na te szlaki, fajnie zapoznać się z lekką historią i między innymi właśnie
opisujemy
piszemy o tym w książce, żeby zrozumieć.
Drodzy Państwo, my tutaj nie będziemy więcej spoilerować, co jeszcze w przewodniku podkarpackim do zobaczenia możecie znaleźć, ale są propozycje wycieczek tematycznych, plany zwiedzania 2-3 czy też dłuższe, dniowe. Więc nasi goście naprawdę wykonali kawał solidnej takiej właśnie reporterskiej też pracy, żebyście mogli teraz w prosty sposób z tej publikacji korzystać.
Też jestem bardzo zadowolony z tego, że no bo Podkarpacie jest tuż koło Małopolski, skąd jest Radio Kraków, więc tym bardziej się cieszymy, bo nie trzeba tak daleko wyjeżdżać. Niekoniecznie na Maltę,
dzisiaj,
choć chętnie.
Dzisiaj komunikacyjnie mamy szybkie połączenie autostradą, mamy połączenie szybkie kolejowe w niektóre miejsca, no i nic tylko pozostaje nam odkrywać.
Dziękujemy za dzisiaj. Karolina Miller i Piotr Andruszko, Rudej Czarny. Wielkie dzięki za spotkanie.
Dziękujemy serdecznie.
Kraków.
Słuchajcie, gdzie jeszcze was szukać w internecie? Gdzie jeszcze szukać tego przewodnika?
No, przewodnik jest można go zakupić na stronie podkarpackie.pl.
Województwo Podkarpackie zresztą jest partnerem Kalejdoskopu Podróżniczego, na którym jesteśmy.
Jest też kilku muzeach podkarpackich, na przykład rzeszowskich.
Czyli jak już przyjedziemy na Podkarpacie, to i będziemy.
Znajdziemy go.
Dokładnie, dokładnie.
A za dzisiaj bardzo dziękujemy.
Bartek Piziak.
Kuba Niziński, do usłyszenia.
Między biegunami.